Ludzie i pieniądze.
Inicjatywy gospodarcze nowego prezydenta, na ile są realne w realizacji, jakie będą skutki, jeśli uda się je zrealizować. Polacy wracają do kraju z emigracji, jak ich dobrze zagospodarować i dlaczego wracają. Ile naprawdę zarabiają Polacy? Pojawiły się nowe dane GUS-u. Sprawdzimy, czy to dużo, czy mało i co zmieni nowa ustawa o budownictwie społecznym. O tym też porozmawiamy, jeśli zdążymy. Między innymi o tym za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry. A w studio goście Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Dzień dobry.
Witamy.
Dzień dobry. Witamy.
I zaczynamy od wypowiedzi nowego prezydenta. W najbliższych dniach do Sejmu mają trafić prezydenckie projekty ustaw, między innymi dotyczące CPK. To nawet dzisiaj, zdaje się, miała trafić ten projekt ustawy i PIT-u 0% dla rodzin. Dla tych rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci oraz kwestii dotyczących rolników związanej z umową Mercosur. O tym poinformował wczoraj Zbigniew Bogucki, który będzie szefem kancelarii prezydenta Karola Nawrockiego. Dziś o CPK nowy prezydent będzie mówił w Kaliszu na spotkaniu z mieszkańcami, a jeszcze w kampanii wyborczej wśród gospodarczych obietnic były między innymi podniesienie drugiego progu podatkowego z obecnych 120 tysięcy do 140, obniżenie podatkowej stawki VAT z 23 do 22%, likwidacji podatku Belki dla dochodów kapitałowych do poziomu 140 tysięcy złotych rocznie, nowe ulgi dla przedsiębiorców rozliczających się podatkiem liniowym i ryczałtem, a także waloryzacji emerytur co najmniej o 150 zł, zawsze powyżej wskaźnika inflacji. Inicjatywy gospodarcze nowego prezydenta, a i jeszcze ważna rzecz, wczoraj nowy prezydent w Sejmie też powiedział o jego stanowczym nie dla wejściu do strefy euro. Inicjatywy gospodarcze nowego prezydenta, na ile są realne w realizacji, no i jakie mogłyby być skutki, gdyby do ich realizacji doszło? Michał Górski.
Myślę, że do realizacji tych postulatów prezydenckich nie dojdzie z prostej przyczyny, że decyzję podejmuje parlament, Sejm, a nie prezydent. Prezydent może składać inicjatywy ustawodawcze, natomiast to musi przegłosować Sejm i Senat. Tutaj nie ma większości ani jego zaplecze w postaci PiS-u nie są w stanie dzisiaj przegłosować tych inicjatyw, więc to tylko jest, sądzę, propagandowe, są to propagandowe posunięcia, a może nawet początek kampanii wyborczej do wyborów parlamentarnych w 2027 roku, dlatego że to będzie jakby nękanie koalicji rządzącej sytuacjami, które częściowo koalicja obiecała przed wyborami 2023 roku, które obiecuje zrealizować do końca swojej kadencji, a prezydent będzie tutaj grał czy walczył z parlamentem w postaci takich wrzutek, które mają w sumie zaognić sytuację czy pokazać, że koalicja rządząca nie realizuje swoich zobowiązań.
No to może podziałać na koalicję rządzącą w sposób taki mobilizujący, bo zostało niewiele czasu do końca kadencji. Dwa lata na zrealizowanie wszystkich zapowiedzi przedwyborczych to nie jest dużo.
Jeśli będzie to takie mobilizujące, to ja nie mam nic przeciwko temu, bo zawsze impuls taki jest tam potrzebny rządzących. Ja bym chciał, reprezentuję pracodawców, przecież staramy się po ziemi chodzić, racjonalnie, ekonomicznie myśleć i przede wszystkim chciałbym tutaj podkreślić to, co przedmówca powiedział. No, rząd rządzi. Prezydent reprezentuje państwo. Natomiast brakuje mi w tych propozycjach, to są populizm duży jeszcze z kampanii wyborczej. Brakuje mi w tych propozycjach takich konkretów, które rzeczywiście stoją przed naszą gospodarką, przed naszym państwem.
Jakie na przykład?
Na przykład. Stanęliśmy jako państwo z tego niższego rozwoju na jakimś tam średnim już w tej chwili poziomie. W związku z tym, że w ostatnich latach latach władza rządząca tą minimalną płacę podnosiła. No, okej, ale za tym nie szła, nie wzrost, generalnie wzrost wydajności pracy. Produktywność nie wzrastała. I nam się kończą te elementy, które powodują, że staliśmy się tańsi, konkurując z Europą, tanią siłą roboczą na przykład.
No i teraz już tej taniej siły roboczej nie będzie.
I tak, i mamy już elementy tego, że się przenoszą ze związku z tym, że koszt energii na przykład, to jest jeden z tych podstawowych czynników kosztowych, blokowany przez 8 lat, niestety półtora roku trwa, teraz dopiero ma się ujawnić, że z 700 na 500 metrów zmieszamy, ale 10...
Mówimy o odległości
farm
wiatrowych na lądzie.
Tak jest. Dopiero teraz być może, jeśli pan Nawrocki to podpisze, 700 na 500 metrów to się zmniejszy. I tutaj przez 10 lat praktycznie staliśmy. Energia wiatrakowa, jak już się policzy, będą te koszty, ona będzie wpływać na obniżenie całej kości tej energii. Na dzisiaj to jest taki element. Jak tego nie przyspieszymy, to będą nam firmy uciekały i lokowały się w Bułgarii, Rumunii, bo tam cena tego prądu jest niższa. Pamiętajmy o tym, że i również tego nie słychać w wersji pana prezydenta, żeby o tym mówił. Nakłady na rozwój, nakłady na innowacje, tego nam brakuje. No, ponieważ pan prezydent, szef IPN-u, to przytoczę. No, między IPN-em a Polską Akademią Nauk w budżecie to przez ostatnie lata pięciokrotna różnica.
No, na korzyść IPN-u.
Tak, no, Polska Akademia Nauk 5 razy mniej. Więc tutaj są te elementy, na które, jeśli by takie propozycje były, to jestem w stanie to zrozumieć i podejmować. Natomiast takie populistyczne hasło, a zróbmy jeszcze to, a zróbmy PIT zero na tych rodzin, które dziadnie i tak dalej.
Ale nawet gdyby był ten PIT zero, to myślą panowie, że to sprawi, że w Polsce zacznie się rodzić więcej dzieci?
To jest dużo elementów na to się tutaj składa. Przecież to jest wiele. Teraz zobaczmy, dopiero się zaczynają samorządy za żłobki, za przedszkola. Tutaj wiele rzeczy na to się składa, żeby to zadziałało.
Tak. Program, który wprowadził PiS, czyli 500+, później przekształcony w 800+, już realizowany przez koalicję rządzącą, on nie spowodował przyrostu
naturalnego
w Polsce. To jest bardzo skomplikowana sytuacja i myślę, że ten zerowy procent podatku od rodzin wielodzietnych również nie bardzo na to wpłynie. Tu jest kwestia raczej całego otoczenia związanego z opieką nad matką i dzieckiem, jak również pewnie
mieszkalnictwo.
Ja bym wrócił do tych wrzutek pana prezydenta, bo tutaj co najmniej w dwóch obszarach się jakby nie zgadza. Myślę, że koalicja rządząca też nie powinna się zgodzić. Na pewno CPK, tak? Czyli ta wrzutka CPK, no CPK jest realizowane, tak? No te ileś tam lat stracone przez zarządów PiS-u, gdzie wydano pieniądze tylko na pensje, żadnych realnych działań nie było. Więc dzisiaj poganianie koalicji rządzącej do szybszej realizacji CPK jest tylko propagandowym przedsięwzięciem.
No nie mówi się, że w ogóle CPK nie ma.
CPK jest i CPK w tym roku już podpisała umowę na prawie 6 miliardów złotych, a do końca roku będą przetargi na w sumie bodajże 30 do 30 miliardów złotych, tak? Czyli to zaczyna się ostro dziać. Natomiast ja też byłem lekkim przeciwnikiem powstania tej gigantomanii, jaką jest na pewno Centralny Port Komunikacyjny. On został zmieniony przez obecną koalicję rządzącą i dobrze. Został trochę zmniejszony w sensie samego poziomu lotniska, dlatego że przecież my nie możemy życzeniowo powiedzieć, że będzie tam 50 czy 100 milionów latało bez żadnej podstawy merytorycznej. Tak? IATA, czyli Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych Światowe, określiło, że ta liczba szacowana, która może się zdarzyć w 2030 czy 32 roku na nowym lotnisku, to będzie 32 miliony pasażerów, a nie, jak przewidywano, 45 milionów. Tak? To były życzeniowe tylko sytuacje. I to jest tak, jak no niestety porównanie do państw totalitarnych z przeszłości, te gigantomania, czy pokazywanie społeczeństwu jakichś wielkich przedsięwzięć, porwanie jak gdyby trochę mniej zorientowanych mieszkańców za sobą poprzez takie gigantyczne inwestycje. to jest melodia przeszłości, tak? To nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości, ale pamiętajmy, że za tym idą olbrzymie koszty, tak? No, proszę Państwa.
Ja bym podkreślił jeszcze jeden element, o którym bardzo mocno z obecnym panem prezydentem się łączy. To jest temat imigracji. My jesteśmy wszyscy generalnie przeciwni tej emigracji niekontrolowanej,
nielegalnej, tak, bo nielegalnej. On powiedział, że jest przeciwnikiem jest. Nielegalnej imigracji tak, i tu jak wszyscy tak. W studio siedzimy też, jesteśmy przeciwnikami nielegalnej imigracji.
Ale świat ma oczy poprzez kamery i widzi to, co się dzieje na granicy, to, co wyprawia pan Bąkiewicz. To nie rozgranicza tego imigracja taka, czy imigracja taka. Nam potrzeba w tej chwili według, jak się pojedzie, wyjedzie, wystarczy tylko wyjechać za miasto, zobaczyć, tu poszukuję pracowników, przyjmę pracowników, poszukuję pracowników. Nam gdzieś około 1 200 000 tych pracowników potrzeba. Musi to być polityka migracyjna, przygotowanie. No, atakuje się w tej chwili ze środowiskach pisowskich ośrodki dla imigrantów. Przecież w Gdańsku ośrodek dla imigrantów istnieje ponad 20 lat, ale to są 2-3 pokoje.
W których nie mieszkają migranci.
Nie mieszkają oczywiście, tylko pomagają, są... pomocy, gdzie się poruszać, do kogo iść, do jakie dokumenty, gdzie złożyć i tak dalej. I o taką pomoc tutaj chodzi. Natomiast
mieć pod kontrolą też osoby, które tutaj przyjeżdżają i żeby wiedzieć, co one zamierzają robić, gdzie pójdą do pracy, jakie mają kwalifikacje,
jak się asymilować i tak dalej.
I skierować je do odpowiednich miejsc.
I to jest potrzebne. To są, i tutaj pana, rola pana prezydenta, bo to z jego środowiska, że tak powiem, szeroko wychodzi ten hałas taki telewizyjny, że tutaj imigrantów i więcej organizowanej, to się na granicy dzieje. My potrzebujemy pracowników. Gospodarka nie będzie robiła kroku do przodu, jak nie zasilimy pracowników za granicy. Koniec, kropka.
W ramach migracji jak najbardziej legalnej, kontrolowanej.
I strategii migracyjnej, czyli określenia kogo my potrzebujemy w Polsce, kogo chcemy tutaj mieć. Tak to Amerykanie zrobili w jakiś, trochę przed tą zieloną kartą i tak dalej. My nie mamy żadnej polityki migracyjnej, to od dawna już
o tym rozmawiamy. Tylko właśnie od dawna o tym rozmawiamy w tym studio, to dlaczego tak się dzieje, że nie mamy jasnej polityki migracyjnej, że nie określa ona przedstawicieli zawodów, jakich nam tutaj potrzeba. To się nie stało ani przez poprzednich 8 lat rządów poprzedniej władzy, ani przez 2 lata obecnej
Na przykład
władzy.
Nostryfikacja dyplomów. No przecież czy to musi trwać 2-3 lata, nostryfikacja dyplomów? No słyszę, tam gdzieś lekarz na taksówce jeździ na przykład.
Ale to jest opór jeszcze tych poszczególnych grup społecznych w Polsce, tak? Czyli lekarze protestują.
Grup zawodowych.
Grup zawodowych, tak. Oni nie chcą, czy tam bronią się lekarze z Ukrainy, tak? Nie chcą szybko, żeby doszło do nostryfikacji tych dyplomów. No ja osobiście opiekuję się dwoma rodzinami ukraińskimi. Jedna to jest inżynier metalu, który mógłby pracować, a pracuje, zbiera odpady zielone gdzieś tam. A druga w tym samym firmie pracuje. Pani jest kwalifikowaną pielęgniarką, ale jak ona słyszy, ile ma przejść, ile dokumentów musi przełożyć, żeby uzyskać prawo do wykonania zawodu, to mówi, to ja wolę zbierać zielone gałęzie w lesie. Więc to jest nasz błąd systemowy w Polsce, także my nie potrafimy tego systemu uprościć, przywrócić. Ja bym jeszcze powiedział, nawiązanie do pana prezydenta, jego pomysłów, i też polskiej obawy o tę umowę z Mercosur, tak? To jest, jakbym spojrzał trochę inaczej na to zagadnienie, bo to jest taka Unia Europejska Ameryki Południowej, można powiedzieć. Tam jest w sumie 6 państw, jedno jest wykluczone, Wenezuela w związku z totalitaryzmem panującym w tym kraju, ale jest 6 jeszcze państw stowarzyszonych plus kilku obserwatorów, więc to jest kilkanaście państw, które się zrzeszyły, chcą wspólnie działać i chcą współpracować z Unią Europejską. Ja jestem otwarty na tą współpracę, bo przecież nawiązując do migracji, do tej sytuacji, my mówimy o tym, że pomagajmy państwom, społeczeństwom, które są gdzieś tam w Afryce, w Ameryce Południowej, w trzecim świecie, na miejscu, tak? My chcemy, żeby im się dobrze wiodło, lepiej wiodło, żeby nie ruszała stamtąd jakaś zmasowana migracja do państw, do Stanów Zjednoczonych, czy do Unii Europejskiej. W związku z tym to jest właśnie ten moment, żeby tą umowę podpisać i żeby ich wspomóc. Prawda? Wspomóc w kontrolowany sposób, oczywiście, bo to tam jest mnóstwo rygorów, ale jednak, żeby oni rozwijali swoje gospodarki, żeby te społeczeństwa mogły tam się bogacić i nie myślały o wyjeździe, tak? To również ten element jest tutaj ważny. Więc nie bójmy się tego.
Ale to też nie jest tak, że nasi rolnicy stracą, bo trzeba się też wczytać w tę umowę i tam właśnie też są możliwości
eksportu i naszych towarów. I przede wszystkim oni też prowadzili przecież cła. I ta umowa ma likwidować te cła, więc mimo nasza gospodarka, nasi rolnicy mogą tam bez ceł, czyli taniej sprzedawać swoje produkty i na tym zarabiać. Więc tutaj nie widzę wielkich zagrożeń, są raczej same korzyści.
No, ale o tych korzyściach się mało mówi, za mało o tym właśnie, o czym pan wspomniał, możliwości eksportu, a z drugiej strony no, to jeszcze nie weszło w życie i no, trzeba też dbać o nasze interesy, żeby też nasi rolnicy byli jak najbardziej chronieni, ale nie można powiedzieć stanowczo nie tej umowie, tylko brać z niej to, co jest najlepsze i starać się wykorzystać najlepiej dla siebie.
Bo tam są też przecież ograniczenia dotyczące jakości tych towarów czy produktów rolniczych, które mają do nas trafiać. Tak?
Czyli to nie jest też tak, że nas zaleją
i też ograniczenia kwotowe są tam też w tej umowie. Tak jak pani mówi, trzeba się wczytać, no, ale kto z nas, znaczy my może tak, ale...
To jest taki szerszy element, nie? Pobieżne hasło rzucone gdzieś na wiecu politycznym. Populistyczne hasło tylko. Bez wczytania się w szczegóły, jak to
a
tam...
A musimy wyjaśniać, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi, bo większość, myślę, ze społeczeństwa, włącznie też z dziennikarzami, mam mgliste pojęcie na ten temat. Michał Górski, Zbigniew Jarecki, Iwona Wysocka, wracamy za chwilę.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców i porozmawiajmy sobie o migrantach, ale od zupełnie innej strony. Okazuje się, że już od kilku lat Wielka Brytania, a ostatnio też Niemcy znalazły się wśród państw z ujemnym bilansem polskiej migracji. Co to oznacza, że Polacy wracają z Wielkiej Brytanii, również z Niemiec, albo też coraz mniej z nas wyjeżdża w tamtą stronę. Ten trend będzie się nasilał, opisuje Środowa Rzeczpospolita. I tak, szacunkowo 30 tysięcy osób rocznie wraca do Polski po dłuższym pobycie za granicą i w latach 2017-2024 no, szacuje się, że do kraju mogło wrócić nawet około 300 tysięcy osób. To na początek, dlaczego Polacy wracają z zagranicy.
Bo tutaj jest wiele
Zbigniew
tematów.
Tak,
można, wspomniała pani redaktor o Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Wielka Brytania, kilka przyczyn. Jedno z tych na pewno, pomijając to, co się w Polsce dzieje, że coraz wyższe płace, jakiś wyższy poziom rozwoju, jak to się pan premier już chwalił, że w tej dwudziestce się mieścimy tych najlepiej rozwijających się krajów,
gospodarek świata.
Myślę, że w Wielkiej Brytanii pierwsze to będzie to, że ona wyszła z Unii Europejskiej. Wiele rzeczy się tam pozmieniało, bo to automatycznie wiele rzeczy się zmieniło. Dzisiaj Brytyjczycy szalenie żałują, jakby mogli, to pewnie szybko by wrócili do tej Unii, bo takie wypowiedzi tam mają. To jest jeden taki element. Drugi element to jest pewnie i ta struktura w Polsce się zmieniająca, warunki. I drugi, pojawienie się w Niemczech na przykład takich bardzo skrajnych organizacji, które też z punktu widzenia Polaków mogą niepokoić, bo jak pani się tam wypowiadają o dawnym NRD jako środkowy Niemcy i tak dalej, to pewna część Polaków mówi, no to pewnie my to musimy z powrotem wracać. I to są takie elementy już pozagospodarcze, nie powiem, bo to są chyba główne, ale takie, które mają wpływ i decydują również.
Tak, to jest takie ostrzeżenie też dla nas, dla Polski.
Michał Górski.
Przecież my, nie wiem, prezydent też powiedział, że euro nie będzie podpisywał żadnych dokumentów o wejściu do strefy euro. W zasadzie jest przeciwnikiem Unii Europejskiej. Najchętniej by wyprowadził Polskę z Unii Europejskiej. Ten Brexit, a polexit, jeżeli się w Polsce zdarzy, to będzie tragedia dla Polski, dramat gospodarczy i każdy inny. I trzeba zwrócić na to uwagę, żebyśmy nie dali się wpuścić tą ślepą uliczką, którą dali się wpuścić Brytyjczycy. Powrót do kraju z punktu widzenia polskiej gospodarki jest korzystny, tak, z kilku względów. mamy niedobry rok do pracy, więc dobrze, że fachowcy wracają. Trzeba im pomagać w tym powrocie. Jest kilka sytuacji takich prawnych, które pomagają osobom powracającym z zagranicy na stałe, czyli te ulgi podatkowe, czy w wysokości do 85 tysięcy one są, czyli podatek jest zerowy, są można uzyskać dotacje z różnych programów pomocowych. Jak też można, nawet jak ktoś jest bezrobotny tam, to może to prawo do dotacji z okazji bezrobocia może też w Polsce uzyskać. Także tutaj te programy jakoś już są, tak? I tu nie należy się to martwić, to jest pozytywny trend. I jeszcze jeden, o którym my nie mówimy, czy mało mówimy, to jest rozbicie rodzin, tak? Dramaty rodzin, że ojcowie wyjechali, tam poznali, założyli nowe rodziny, tutaj rozbite rodziny. Dzieci bez rodziców, to też miałem w moim środowisku takie przypadki, to jest dramat rodzinny, rozbicie rodzin, więc tutaj wracajmy, jak możemy, chętnie przyjmiemy tych wszystkich naszych migrantów wracających z zagranicy. I to jest pozytywne dla naszej gospodarki, też dla rodzin.
Tutaj praca, bym się nie praca jest.
I tutaj do tego tematu jeszcze wrócimy za moment. Głos słuchaczy jeszcze a propos poprzedniego, ale też w temacie migracji jesteśmy. Najbardziej oczekuję od nowego prezydenta zrobienie porządku z nielegalną migracją, bo do tej pory rząd działa na niekorzyść kraju i Polaków, wspierając naszych sąsiadów, a nie własnych obywateli, napisała pani Patrycja. No to jeśli chodzi o sąsiadów, pani Patrycjo, według danych z końca ubiegłego roku prawie 771 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy u nas są, opłacało składki w ZUS. Dzięki tym składkom są pieniądze na emerytury, na rzesze emerytów. No teraz na emerytury wybierają się te większe te liczby obywateli. Wielu z nas się urodziło znacznie wcześniej, więc teraz przechodzi na emeryturę. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że u nas ogółem w tym okresie do ubezpieczeń społecznych w ZUS zgłoszonych było 1 100 000 cudzoziemców. Ukraińcy stanowili znaczną część tej grupy, więc zdecydowana większość obywateli Ukrainy pracuje legalnie i płaci u nas składki, a ta mniejsza część osób, które nie płaci, no to prawdopodobnie są ich dzieci, co jest naturalne, że przyjeżdżają tutaj z dziećmi, więc to nie jest tak, myślę, mimo wszystko, jak pani napisała, ale dziękujemy bardzo za ten głos, bo trzeba słuchać ludzi i tłumaczyć i rozmawiać.
Wyjaśniać, bo to jest też, to pokazuje o tym, że informacja, mimo że rzecznik rządu został powołany, niestety to w dalszym ciągu szwankuje.
Ale teraz wróćmy do naszych migrantów. Jak zagospodarować dobrze Polaków, którzy wracają z zagranicy, żeby oni z powrotem się w naszym kraju dobrze czuli, żeby pracowali w swoich zawodach i też jakie są wyzwania, bo to, że ktoś wróci do nas i wróci do dużego miasta, to też nie jest rozwiązaniem problemu, bo chodzi też o to, żeby wzbogacać regiony ludźmi z kompetencjami.
No, tego chyba nie zrobimy w sposób ustawowy czy regulacją prawną, gdzie oni mają wracać. Tak? Oni wrócą tam, skąd wyjechali lub do miejsc, gdzie jest praca. Tak? To jest kwestia przede wszystkim dobrej pracy urzędów pracy, tak? Czyli tam oni by poszukiwali miejsca pracy i ja mam wiele uwag do pracy, urzędów pracy. Zbytnie biurokratyzacja tego miejsca i też jakby wspieranie w dziwnych miejscach ludzi poszukujących pracy, nie tam, gdzie ich trzeba. Przecież latami walczyłem, byłem kiedyś jakby niezatrudniony może, ale w Radzie Zatrudnienia Wojewódzkiej. Pamiętam, jakie walki toczyłem, aby dotować takie zawody, które są potrzebne, czyli tak zwane deficytowe, mianowicie kierowcy na przykład samochodów ciężarowych czy innych, to do dzisiaj nie zostało wprowadzone, że Urząd Pracy nie jest w stanie finansować kursów prawa jazdy w tym obszarze po to, żeby oni znajdują w 100% zatrudnienie. Brakuje
tak,
nam kilkuset,
rzeczywiście jest potrzeba.
200-300 tysięcy kierowców, tak? No teraz już słyszałem ogłoszenie, dzisiaj jadąc tutaj do państwa, że autobusy i tramwaje gdańskie finansują kursy na prawo jazdy kategorii D, więc się już miasto obudziło wcześniej, a urzędy pracy ciągle tkwią w jakiejś przeszłości. Tam też to wymaga jakiejś rewolucji. Ale myślę, że trzeba się nad tym pochylić, ale przy takim niskim bezrobociu i takim ssaniu na rynku pracy, myślę, że ci ludzie znajdą zatrudnienie dosyć szybko. I tutaj nie boję się o to, że nie będą długo poszukiwać pracy.
Ale urzędy pracy dysponują fundusami szkoleniowymi różnego typu, więc tutaj
ale
myślę,
nie przeznaczają na wszystko, tylko mają określone obszary, gdzie mogą przeznaczyć.
Tak, ale to myślę, no to kwestia modyfikacji pewnie, dostosowania do tego, jeśli będą, to się trend będzie powtarzał, że Polacy wracają, to trzeba też i tu również zmienić, jeśli chodzi o podziały i kryteria przydziałów, nie? Żeby dla tej grupy również stworzyć pomysł, żeby się ponownie zaasymilowali do naszego rynku pracy, nie?
No właśnie, bo tutaj też potrzebne byłyby strategie jakieś regionalne, jakieś zrównoważone wsparcie, które pomogłoby zapobiec koncentracji tych powrotów w dużych metropoliach, bo metropolie sobie już w tej chwili radzą, a potrzeba właśnie jest taka, żeby w mniejszych gminach, żeby tam się pojawiali ludzie raz, że z kompetencjami. Jak tam będą ludzie z kompetencjami, to przyjdą też inwestorzy, którzy będą otwierali tam firmy, bo na razie otwierają firmy w pobliżu dużych metropolii, bo tu mają ludzi z kompetencjami. I może to się zmieni. Zmieniamy temat. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w lutym wyniosła 7166 zł. I była niższa o 23,5% od przeciętnego wynagrodzenia brutto, podał Główny Urząd Statystyczny. Ja tylko przypomnę, że mediana wynagrodzeń to znaczy, że połowa zarabia mniej niż 7166 i połowa więcej niż 7166 zł. A to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w lutym wyniosło 9362 zł. No to teraz zapytam panów, ile tak naprawdę zarabiają Polacy i czy zarabiamy dużo, czy mało?
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że dane, które posługuje się Główny Urząd Statystyczny, jest fałszywy, dlatego że nie obejmuje mikrofirm.
No to mówimy o tym przeciętnym wynagrodzeniu w gospodarce narodowej, czyli tych 9362.
Mikrofirm, ale te badania i te dane, które GUS podaje, mikrofirm nie obejmuje. Mikro do 9 osób do tych firm tego nie obejmuje. I to jest pozostałe to są tylko 4% firm pozostałe, czyli mniejsze, większe i największe. I tu jest cały problem. One dlatego to są dane fałszywe i budowanie obrazu na tylko tej pokazywanie tego średniej płacy jest fałszywe. I ono tutaj budzi wiele, bo wiele posłyszy 9 tysięcy z hakiem. Zobacz, gdzie to, kto to zarabia.
Tak, ale nawet jeśli weźmiemy pod uwagę tą medianę, mediana już obejmuje. Mediana 7166 zł brutto, to też nieźle brzmi, a myślę, że dla wielu Polaków jest to kwota nieosiągalna.
Ja myślę, że to jest już dobry wynik. Trzeba zwrócić do tematu tego, że aspirujemy do bycia 20 gospodarką świata i oprócz tego, co produkujemy, to też zarabiamy coraz więcej i myślę, że te dane wcześniejsze, o których mówiliśmy, czyli o lotniskach i podróżach zagranicznych Polaków i nie tylko, one pokazują, że powodzi nam się coraz lepiej. Te migracje ludzi, którzy wracają z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec do Polski też pokazuje, że te zarobki często są porównywalne w Polsce z tymi, które są w niektórych obszarach oczywiście w Europie Zachodniej. Więc tutaj dzieje się coraz lepiej, myślę. To też widać jakby w tych trendach turystycznych i inwestycyjnych. Tak? My jednak inwestujemy dużo za granicą, coraz więcej kupowanie mieszkań czy inwestowanie gospodarcze. Powstają coraz większe firmy, które są już europejskie, na typu InPost nawet, tak? Która jest potężną firmą, jedną
już
z największych.
Nawet światową możemy powiedzieć.
Europejską na pewno i to jest liderem powiedzmy europejskim nawet. Więc powodzi się coraz lepiej, natomiast Polacy są narodem narzekającym, zgryźliwym, nie doceniają tych sytuacji, ciągle im się coś tam nie podoba i to jest taka nasza cecha ujemna, narodowa, powiedziałbym. Trzeba sobie uświadomić, że jest nieźle, może być lepiej, natomiast populizm, zagrożenia typu wyjścia z Unii Europejskiej i inne, one mogą spowodować w przyszłości, że się obudzimy z tak zwaną ręką w nocniku, czyli będzie coraz gorzej, będziemy znowu wyjeżdżali za granicę, jeżeli będzie możliwość taka. I te trendy, te powiedziałbym rasistowskie czy faszystowskie, które w Polsce zaczęły panować, one też powodują wśród takich ludzi, nawet jak ja, że myślenie o wyjeździe na emeryturę gdzieś tam za granicę jest coraz częstsze u mnie w moim środowisku.
Ja dołożę do tego, powiem, że to wzrost płac, za tym musi nadążać wzrost wydajności. Generalnie szeroko pojęty wzrost wydajności, również poprzez nie to, że jeden robotnik, który robił 200 sztuk, a teraz robi 250 czy 300, tylko generalnie średnio w skali kraju, produktywność. Tego nam brakuje, a jeśli tego nie zwiększymy wzrostu nakładów na badania naukowe, na innowacje, rozwój, nie będziemy wynagradzali tych ludzi, którzy tu się zajmują. Jeśli nie będziemy promowali nauczycieli, a tego na dzisiaj nie ma, którzy wychodzą, to są entuzjaści. Jakieś niedawno w Australii znowu nasi chłopacy, jedna dziewczyna wśród nich była, znowu olimpiadę matematyczną wygrały. Ale to wynika z entuzjazmu pewnej grupy ludzi, którzy gdzieś tam w szkole sobie postawili za cel, ale są i miasta prezydenci.
Skąd te dzieciaki, powiedzmy, z jakiej miejscowości?
Nie pamiętam w tej chwili.
Z Kaszub w każdym bądź razie.
Nie, z Kaszub. Nie. Ale tutaj na przykład...
Czyli nasi, czyli Polscy.
Sierakowicz na przykład też pewna grupa w innych dziedzinach trochę, ale też wygrała. Nie? Także tu są, że można tego zrobić. To musi stać się powszechne. Także oświata i to za tym, jak będzie wyższy poziom nauki, wychowania, bo to nie tylko od podstawowej szkoły trzeba zacząć. Poprzez średnio, poprzez wyższe uczelnie. Generalnie nastawić się na wzrost wydajności pracy, ale poprzez właśnie produktywność, no bo tu jest ten element taki, nie wiem.
Najwyższą wartość, bo wróćmy jeszcze do tych danych, mediany wynagrodzeń osiągnięto w firmach zatrudniających co najmniej 1000 osób i to jest kwota wynagrodzeń prawie 8600 zł. Z kolei najniższą wartość odnotowano w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób, czyli w tych najmniejszych małych i mikrofirmach, to jest 4666 zł, czyli 65% ponad wartości ogółem. Małe firmy radzą sobie gorzej. Skąd tak ogromna różnica? Bo tych małych firm w naszym kraju jest
96%
więcej.
Mikrofirmy do 9 osób.
2 miliony.
No więc dokładnie.
To powiem tutaj.
Więc tu mamy różnicę 3 tysięcy, no, prawie 4 tysięcy złotych.
Ale dopowiem, panie redaktor. To jest 1000 pracowników, tą grupę weźmy. To są firmy, które stać na własne środki, ośrodki i przeznaczenie środków na badania i rozwój. Na współpracę z uczelniami, z politechnikami. Dla Politechniki czy innej uczelni firma, która zatrudnia kilkanaście osób, nie jest żadnym partnerem. I tam nie ma właśnie tej współpracy na temat wdrażania innowacji, rozwoju. A w tych dużych to jest, bo je na to po prostu stać. I to pokazuje, jaki kierunek my musimy wybrać. To niekoniecznie musi być tak, że wszystkie małe likwidujmy i idziemy w kierunku dużych. Ale te małe mogą się jednoczyć, bo mogą łączyć się w spółki, żeby być partnerem dla uczelni, dla ośrodków naukowych.
Uczelnie muszą się otworzyć tutaj, bo to jest jeszcze zupełnie inna sytuacja. Jak uczelnie rzeczywiście są zamknięte na współpracę z małymi czy mikrofirmami, ale problem jest jeszcze głębszy. Zakładałem 3 organizacje samorządów gospodarczych na Wybrzeżu i wiem, że żadne z tych organizacji do dzisiaj nie zajmuje się mikrofirmami, tak? W zasadzie tymi mikrofirmami...
O, tutaj zaprotestuję zaraz zaprotestuję.
To są... Wie pan, jaki jest procent, ile jest jaki procent małych firm jest zrzeszonych w izbach
gospodarczych? Wiem, bardzo mały.
No to co jest kilka procent, tak? Reszta pozostaje na zewnątrz. Samorząd gospodarczy woli zajmować się dużymi firmami, no bo one są łatwiejsze w rozmowie, płacą bez problemów składki, nawet dużo duże składki. Mikrofirmy mają problem ze wszystkim, też z płaceniem składek, ale one potrzebują największej pomocy. Tak? One potrzebują pomocy prawnej, organizacyjnej, każdej innej.
A jak je przekonać, żeby się zrzeszały w izbach gospodarczych? Dlaczego? Nie wiem, skąd taka sytuacja?
Niemcy mają obowiązkową przynależność do izb gospodarczych, dlatego że jestem w sumie za obowiązkową przynależnością, mimo że kiedyś byłem przeciwny, zmieniłem zdanie. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my te firmy zmusimy i będzie to, nie wiem, 1 czy 2 miliony firm zrzeszonych gdzieś tam, każda płaci po symboliczną składkę, tak? I wtedy, jeżeli Izba Gospodarcza zrzesza 1000 członków, które każdy płaci po 10 zł miesięcznie czy 100 zł rocznie, to już daje kwotę taką, że ta instytucja, czyli ten samorząd jest w stanie się utrzymać i pomagać tym małym i mikrofirmom. To chyba jest jedyne rozwiązanie, bo zęby zjadłem na rozmowach, sam też prowadziłem mikrofirmę przez 35 lat i wiem, co to znaczy, wiem, że jak trudno się z nimi współpracuje, czyli tylko chyba ten kierunek jest możliwy, ale też pomoc państwa w różny sposób wspomagające te mikrofirmy w postaci właśnie tych, no, ile walk stoczyliśmy o to, żeby powrót ZUS-u, tak, to jest składki był niższy niż wprowadzony przez zarządy PiS-u, które każdy kazał płacić składki od sprzedaży środków trwałych. No w ogóle absurd zupełny.
No to dopowiem trochę, bo muszę tutaj trochę dopowiedzieć. Myśmy jako Kaszubski Związek Pracodawców powstali w 2011 roku i zakładało to w Żukowie 16 firm. Mamy dzisiaj 280.
Ale to pokazuje, i większość to są firmy
średnie, małe i średnie, więc staramy się i pokazuje to, że firmy jednak chcą się jednoczyć, chcą szukać tej, bo my te spotkania takie robimy właśnie z różnymi agencjami, tam, gdzie mogą pozyskać środki, gdzie mogą pozyskać wiedzę z kancelariami prawnymi, kancelariami rachunkowymi. Ja to widzę z doświadczenia swojego. Niedawno miałem takie spotkanie w Brusach, zorganizowaliśmy. Zgodniliśmy to z burmistrzem, zrobiliśmy, bo tam brakuje tej wiedzy, skąd można pozyskać środki, z jakich funduszy się ubiegać, gdzie to szukać, bo te mniejsze firmy...
Dobra, skala jest za niska. To się zgadzam, absolutnie. W takim razie zareklamujmy
teraz te izby gospodarcze. Co taki mikroprzedsiębiorca zyska, zapisując się właśnie do jakiejś organizacji, czy do pracodawców, czy do właśnie izby gospodarczej? Co on tam, jaką pomoc znajdzie?
Przede wszystkim taką pomoc wskazanie drogi. My zapraszamy na spotkania, żeby prezentowały swoje. Na przykład przygotowuję na Pomorski Fundusz Rozwoju. Przygotowuję takie spotkanie w Kościerzynie. Będzie takie instytucje jak Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych, Pomorski Fundusz Pożyczkowy, działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, którzy mają jakieś kłopoty, tam było 80% spraw, które mają przedsiębiorcy, ci mali, szczególnie to dotyczy ZUS-u, nie skarbówki, a ZUS-u. To jest wiele takich konfliktów i my staramy się, te instytucje są naszymi członkami i staramy się im to pomagać, ukierunkowywać codzienną informacją, gdzie mogą zyskać pomoc, gdzie mogą się poruszyć, do kogo. Nasi członkowie też, również na przykład prawnicy, starają się robić spotkania, szkolenia i mówić, tu masz to, tu możesz to, takie nowe przepisy wchodzą, tu możesz się poruszać. To staramy się robić, no ile nam się środków wystarcza. Tak.
Czyli informacja o zmianach przepisów prawa, bieżące informacja o możliwych środkach pomocowych, które można uzyskać gdzie i jak. Prawda, przede wszystkim też jeszcze te rozwiązywanie spraw konfliktów gospodarczych, czy spraw gospodarczych, no zdajmy sobie sprawę, że w sądzie to trwa od 5 do 10 lat proces, tak? Przeżyłem kilka takich procesów w historii gospodarczej, a jest możliwość poprzez sąd koleżeński, znaczy nie sąd, to jest rozjemczość, tak? Czyli jest rozjemca, który może załatwić ten problem poprzez osobę wskazaną wspólnie przez obydwie strony.
Mediacja, nie trzeba
iść do sądu. To jest wiele obszarów, które mogłyby pomóc tym przedsiębiorcom, natomiast dotarcie do nich jest bardzo trudno. Oni dostają tylko tak naprawdę wezwanie od komornika do zapłaty, czy od ZUS-u, czy od Urzędu Skarbowego do zapłaty. To są ich kontakty ze światem zewnętrznym. Tak? Oni nie są w stanie śledzić na bieżąco zmian prawnych, zmian gospodarczych, zmian w zakresie środków pomocowych i tak dalej. Oni muszą dostawać te informacje i powinni dostawać. I tutaj chyba też samorządy powinny się gospodarcze, te terytorialne w to włączyć Ja tu namawiam dłuższego czasu i samorząd wojewódzki i powiatowy, aby jednak skupiły się na tym, czyli same organizowały kontakty z przedsiębiorcami, same do nich wysyłały jakieś informacje, podjęły się takiej opieki nad nimi.
My to właśnie robimy. Ja organizuję spotkania w Rzekowie, w Kartuzach, w Kościerzynie czy w Bytowie. Staram się to robić wspólnie z burmistrzem i starostą miejscowym. Wspólnie zapraszamy na spotkania. One są otwarte. Nie tylko naszych członków zapraszamy, na które każdy może przyjść i posłuchać. I potem sporo ludzi przychodzi i wstępuje do nas, bo widzi, że gdzieś coś można za niewielką opłatę, tam składkę miesięczną można wiele zyskać.
I tak od zarobków przeszliśmy do problemów przedsiębiorców, ale mam nadzieję, że może komuś rozjaśniliśmy troszkę sytuację i któryś z przedsiębiorców czy mikroprzedsiębiorców będzie wiedział, do kogo się zwrócić w razie czego po pomoc. Więcej nie porozmawiamy, ponieważ czas nam już uciekł. Bardzo serdecznie dziękuję moimi i Państwa gośćmi byli dziś Michał Górski, członek Rady Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Zbigniew Jarecki, prezes Kaszubskich Pracodawców. Audycję realizowała Ewa Palicka, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.
Dziękujemy. Do widzenia.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze.